Witam Państwa w drugiej części naszego programu. No i teraz przemieszczamy się do Włocławka. Cmentarne pomniki, strażnicy pamięci mówią o ludziach, wspominają wydarzenia bardzo często same w sobie. Zwłaszcza te stare są prawdziwymi dziełami sztuki. O pomniku, który zdobił stary cmentarz komunalny we Włocławku, o pomniku, którego od lat już nie ma tam. Marek Ledwosiński rozmawiał z szefem Muzeum Historii Włocławka, Tomaszem Wąsikiem.
Spacer starą częścią cmentarza komunalnego we Włocławku to podróż przez minione 2,5 wieku z 1000 lat historii miasta. Nagrobne pomniki upamiętniają czasy i ludzi. Tym bardziej niezrozumiałe, gdy się je burzy. To absurdalne, bo pamięci zburzyć się nie da. A epizod taki zaistniał. O przepięknym pomniku, który sławił bohaterów i był pamiątką czasów, ale nie istnieje, bo go zburzono, opowiada szef Muzeum Historii Włocławka Tomasz Wąsik.
Pomnik na grobie 3 żołnierzy 5. Batalionu Kolejowego, dokładnie 2. Kompanii 5. Batalionu Kolejowego, którzy zginęli w obronie Włocławka.
Mówimy tutaj o obronie Włocławka o 1920 roku.
Tak, mówimy o obronie Włocławka w wojnie polsko-bolszewickiej w sierpniu 1920 roku. I mówimy przede wszystkim o 3 żołnierzach, którzy tam zostali pochowani, czyli podporuczniku Michale Lubicz-Sawickim oraz 2 żołnierzy z jego kompanii, czyli Jan Zelenta i Ignacy Stanisławski. Ta trójka poległa 16 sierpnia 1920 roku w obronie Włocławka na przedmieściu szpitalskim. Później została, już po odparciu nieprzyjaciela, zwłoki ich zostały pogrzebane na cmentarzu, dzisiejszym cmentarzu komunalnym we Włocławku. Staraniem żołnierzy tegoż batalionu, 5. Batalionu Kolejowego, a dokładnie Kazimierza Mitery, podporucznika z tego batalionu, który też był obrońcą Włocławka. Ja przypomnę, Kazimierz Mitera to
znana postać, plastyk, krakowianin.
Stara rodzina krakowska, on był i pedagogiem, i malarzem, i krytykiem sztuki, ale był też i obrońcą Włocławka, a jednocześnie pisał dziennik, który jest też kapitalnym źródłem wiedzy na temat obrony miasta. On był autorem projektu pomnika, który stanął na grobie tych 3 poległych. Pomnik istniał do wczesnego PRL-u. Przetrwał okres okupacji, natomiast został zniszczony przez nowe władze.
Do historii pomnika wrócimy. To najważniejsze, że już go nie ma. Odwiedzając stary cmentarz komunalny we Włocławku, trafimy na prześlicznej urody nagrobki z kilku różnych epok. Ten z pewnością byłby ozdobą cmentarza. Zachowało się kilka jego zdjęć. Wielka budowla, kolumna zwieńczona rzeźbą orła w koronie.
Tak, wielostopniowy cokół, na którym z 4 stron były tablice z napisami informującymi, kto spoczywa. Całość była zwieńczona orłem wznoszącym się do lotu. To było jedno z tych miejsc, gdzie przed wojną, jeśli ludzie chodzili na cmentarz, to tam się fotografowali, ponieważ cały pomnik był okazały, a jednocześnie prosty, ponieważ spoczywali tam żołnierze, więc jego forma była stosunkowo prosta. Cokół zwieńczony wznoszącym się do lotu orłem.
Jest pewna teoria dotycząca okoliczności jego zniszczenia, niepotwierdzona, bardziej domysł niż praca badacza. Wiele przemawia za tym, że w latach wczesnych 50. pomnik ten zniszczono, ponieważ miejsce potrzebne było na inną pamiątkę dziejów.
Tak, najprawdopodobniej mówimy o miejscu, w którym współcześnie wznosi się jeszcze obelisk, pomnik poświęcony funkcjonariuszom Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego. No niestety, w tamtych czasach oba te pomniki, z jednej strony poległych w obronie niepodległości, z drugiej strony ludzi, którym niepodległość Polski nie była dla nich jakimś celem, no nie mogły ze sobą sąsiadować. Pomnik został po prostu rozebrany. Mamy nadzieję, że grób, chociaż jest niewidoczny, znajduje się tam gdzieś w okolicy, w tym miejscu, w którym złożono w 20 roku szczątki tychże poległych bohaterów, obrońców Włocławka.
Nie wiadomo, czy ratusz zechce ten pomnik odbudować, na pewno jednak trzeba odnaleźć i precyzyjnie wskazać żołnierską kwaterę, którą zniszczono razem z pomnikiem, bo tu na szczęście pamięć okazała się trwalsza od kamienia. Z Włocławka, Marek Ledwosiński.
Po piosence będziemy wspominać Zofię Zulę Melechównę.
Thank you. nowe strony zadyszamy czas. 100 lat, 100 spraw wciąga nas, gna nas. I moje dni, wszechobecny pośpiech czasu znak, naznaczy i może przez to tak. Lubię, lubię wracać tam, gdzie byłem już, pod ten balkon pełen trących róż, na uliczki te znajome tak. Do znajomych drzwi pukać, myśląc, czy nie stanie w nich czasami ta dziewczyna z warkoczami. Lubię wracać w strony, które znam, bo wspomnienia zostawione tam. W samym środku zdyszanego dnia oglądasz się tak jak ja, oglądasz się tam, gdzie miłość zostawiłaś.
Ja poszłam do szkoły teatralnej uczyć się ładnie recytować, a recytować lubiłam od dziecka, nie wiedząc, że to jest powołanie aktorskie, ponieważ ja teatru nie mogłam znać, bo byłam w czasie okupacji na wsi, w majątku. Nie miałam styczności z teatrem, ale recytować lubiłam do tego stopnia, że pamiętam taki epizod, że w piwnicy sortowałam kartofle do sadzenia i recytowałam sobie Lilię Mickiewicza, inne takie wiersze, które bardzo mnie frapowały. I w pewnym momencie brat przychodzi i mówi: ty tu siedzisz już tyle godzin, mamusia się denerwuje, co ty tu robisz? czy ty chcesz tyle pracować? A ja nie wiedziałam, jak czas upływa, bo te kartofle w ogóle mnie nie zajmowały. Zajmowały mnie te obrazy, które sobie recytowałam. Czyli to jak gdyby tkwiło od dziecka we mnie.
Ale czy to prawda, że szkołę aktorską, szkołę teatralną w Łodzi wskazały pani właśnie koleżanki?
Tak, bo ja rozmawiając z nimi po maturze mówiłam, że pójdę na chemię, bo mam piątkę z chemii. Ale mogę też pójść na polonistykę albo na geologię, bo mnie interesuje, więc one mówią, no jak to i tu, to co ty właśnie najbardziej lubisz robić? Ja mówię, najbardziej to ja lubię recytować, ale co to za zawód? To one odpowiedziały, to idź do szkoły teatralnej, bo tam jest taki przedmiot, tam ciebie nauczą dobrze recytować. Ja się ogromnie ucieszyłam, mówię, no to ja na rok pójdę do szkoły teatralnej, nauczę się ładnie recytować, a potem pójdę na chemię.
Jak z perspektywy długich, minionych lat wspomina pani właśnie egzaminy do szkoły, okres spędzony w szkole i swój debiut na scenie Teatru Ateneum w Warszawie?
To był naprawdę jakieś zdarzenie opatrznościowe, dlatego że bardzo źle byłam przygotowana do egzaminu. I właściwie cokolwiek zaczynałam recytować, dziękowano mi. Stałam tak na tej scence, cała sala ludzi była, 15 osób w komisji, najwybitniejszych wtedy aktorów, bo wszyscy byli właśnie w Łodzi. I nagle zza stołu wyskoczył przewodniczący komisji, to był to Henryk Szletyński, i krzyknął, pod ścianę, w tej chwili pod ścianę, jak wyciągnę rękę na wysokość oczu, padnie strzał. Ja zupełnie nie wiedziałam, co się stało temu panu, ale ni stąd, ni zowąd nagle zobaczyłam, że to jest Niemiec, który chce mnie zabić. Patrząc mu prosto w oczy, pomyślałam, strzelaj, draniu. I wtedy on, podnosząc futerał od okularów, powiedział, wystrzał. Kiedy to powiedział, ja poczułam, jak gdyby rzeczywiście trafiła we mnie kula. Przewróciłam się, upadłam strasznie na podłogę, uderzyłam się w biodro i wtedy oprzytomniałam. I mówię, no to teraz to będzie śmiech, co ja zrobiłam? A była cisza i wtedy posłyszałam głos Leona Schillera. Dziękujemy. Kazano mi wyjść. Jeden z widzów, aktor Zbigniew Skowroński, pamiętam nazwisko na całe życie, klepnął mnie, mówi, no mała, zdałaś. A ja mówię, skąd pan wie? Nie pan, będę kolegą. Okazało się, że to ćwiczenie mimiczne, wtedy tak nazwane, o którym ja nie miałam zielonego pojęcia, bo po prostu nie zdawałam sobie sprawy. Przypadkiem, zupełnie przypadkiem wykonałam rewelacyjnie, bo przeżyłam to w wyobraźni, zadecydowało, że mnie przyjęto.
Czy często zdarzało się pani spierać z reżyserem o rolę?
Prawie zawsze. Muszę powiedzieć, że marzyłam, żeby się nie spierać. Marzyłam, żeby reżyser tak ze mną się porozumiał, żebym ja była uległa, żeby ta praca była taka lekka. I muszę powiedzieć, że to się zdarzyło w Lucyndzie. Właśnie Wiesław Komasa był takim wymarzonym reżyserem, który to, co on mi zaproponował, tak mi niesamowicie odpowiadało, że nie było żadnego konfliktu, wręcz przeciwnie, on wszystko, co chciał, mógł ze mnie wydobyć, choć tu trudno coś mówić, bo to maleństwo, to maleńka rulka, maleńki epizodzik, ale bardzo byłam zadowolona z pracy z nim, tak lekko, tak przyjemnie. Muszę powiedzieć, że boję się takiej dobrej pracy, bo to mnie się wydaje, a może nie było efektu, bo dotychczas największe sukcesy były na kontrze. Wtedy, kiedy była duża emocja, spieranie się z reżyserem, upieranie się przy swoim. I wtedy i reżyser był zadowolony, ja byłam zadowolona. Jednak chyba dobrze jest i w konflikcie coś stworzyć.
Wybitna aktorka Teatru Wila Machorzycy zmarła w wieku 97 lat, a materiał przygotowała Iwona Muszytowska-Rzeszotek.
Pomnę jak zielone porty, mi oka jak śmigły, jak mi smakowały sporty nad jeziorem Wigry. Wieczorami nad namiotem krzyżowałem wiosła, ogień miotał iskry złote, a pod borem rosła. Moje ulubione drzewo, leszczyna, leszczyna, jak ją za mocno przygiąć w lewo, to w prawo się odgina. a jak za mocno przygiąć ją w prawo, to w lewo bije, w prawo, a stara sosna szumi radosna, brawo, brawo. Upór, co mi z oczu błyska, leszczyny, dziedzictwo, jak mnie do ziemi los przyciska, ona mi szepcze nic to. A jak prostuje się wtedy, ona powtarza mi, tak trzymaj, moja drzewo ulubione, leszczyna, leszczyna. Posiwiała ta bożenka, w której się kochałem, postarzała się piosenka, którą jej śpiewałem. Lecz znad śniartw, znad czarnej hańczy, znad jeziora Jamno, wszędzie, gdzie los ze mną tańczy, wszędzie idzie za mną. Moje ulubione drzewo, leszczyna, leszczyna, jak ją za mocno przygiąć w lewo, to w prawo się odginę, a jak za mocno przygiąć ją w prawo, to w lewo bije, w prawo, a stara sosna szumi radosna, brawo, brawo. Więc ochraniaj ją miłośnie, o każdej dnia dobie, chroń leszczynę, która rośnie nad hańczą hen i w tobie. Chroń tę leszczynę, co wciąż od nowa prostuje się zajadła. Trzeba by cały las wykarczować, żeby padła. A ty, mój zielony Boże, chroń we mnie nadzieję, że póki latem jeden orzech szczęśliwie się wysieje, znów pójdzie z boru w młodniak zielony i pójdzie z ojca w syna. Moje drzewo ulubione, leszczyna, leszczyna. Moje drzewo ulubione, leszczyna, leszczyna. Moje drzewo ulubione, leszczyna, leszczyna. Moje drzewo ulubione, leszczyna.
To jeszcze przypomnę Państwu fantastyczne głosy radia. Bez tych głosów nasze radio nie byłoby takie.
No, Pokrzywy nad Brdą to właściwie
Jeremi Przybora.
Często niesłusznie przypisywane są mojej osobie, a ja tam właściwie odgrywałem rolę, jeżeli chodzi o ten program, takiego kogoś dochodzącego. I pisywałem do Pokrzyw nie tak znowu często.
Jesteś gotowy? Możemy zacząć?
Włodzimierz Chłodziński.
Tak, właściwie. Proponujemy tak. Więc Państwu drugą audycję z cyklu Studio Wieś. Myśmy zaczęli ten cykl w ubiegłym miesiącu. Jesteśmy punktualni. Zapowiadaliśmy, że zgłosimy się na antenie równo za miesiąc. Zgłosimy się, to znaczy my, redakcja wiejska i mój miły kolega. I ja jestem troszeczkę zaniepokojony tym materiałem, po prostu dlatego, że on jest bardzo produkcyjny, tak bym go nazwał.
Jestem z Wilna.
Bogdan Chnidziewicz.
Z radiostacji Kukułka, bo rozgłośnia była, która miała sygnał Kukułka. Kuku, kuku, kuku. Tak kukała wileńska ciocia Albinowa i tam wszystkie inne. Przyjechałem tutaj jako repatriant, pracowałem w szkole. Ogłoszono konkurs na reportera radiowego, więc przyszedłem tak dla samej zabawy. I okazało się, że przyjęty został. Ale to była ciężka praca, dlatego że ja nic nie wiedziałem o radio. Nic, dosłownie nic. Ja wiedziałem tylko tu mikrofony sprawozdawcze Polskiego Radia, zainstalowane gdzieś, no, na przykład. A to mogę powiedzieć, przyszedłem do radia 15 września i wiem, że parę dni później, to można sprawdzić w starych rocznikach, było otwarcie mostu w Toruniu.
Paweł Janicki.
Czas wakacji to piękny czas, kiedy mamy wolne, kiedy potrafimy ten czas w sposób należyty wypełnić. No przede wszystkim należałoby odpocząć, ale ja myślę o czym innym. Tak często się zdarza, że mamy właśnie długie, letnie wieczory, leniwe takie. I tak rzadko w te wieczory potrafimy siebie słuchać.
Michał Jagodziński.
Tak, w radiu w sumie spędziłem największą ilość lat. Bardzo się z tego cieszę. Żałuję, że nie pracowałem dłużej, a mogłem pracować dłużej. Ale i tak wychodzi mi na to, że radio bije wszystkie inne moje zajęcia. Było moim pierwszym zajęciem po studiach i mam nadzieję, że będzie ostatnim.